Dzień dobry, bracia i siostry. Chwała Bogu. Cieszę się bardzo, że mogę być znowu wśród braci i sióstr w Zgromadzeniu Pańskim. Dzisiaj chciałbym kontynuować naszą serię w temacie służby Kościoła. I dzisiaj byśmy poruszyli temat Boże powołanie do służby. W pierwszych trzech rozważaniach przyglądaliśmy się 12 rozdziałowi listu do Koryntian, poruszaliśmy fundamenty Kościoła, fundamenty służby, mówiliśmy o darach Ducha Świętego, o różnych posługach i jak szerokie spektrum działania w Bożym Kościele na Bożą chwałę ku wzajemnemu zbudowaniu. No i dzisiaj właśnie będziemy o służbie. Ale zanim powiemy o powołaniu Pana Boga do służby, chciałem, żebyśmy poświęcili chociaż chwilę Bożemu powołaniu do zbawienia. Bo od tego wszystko się zaczyna. Myślę, że warto. Nie musimy otwierać tego, jeden werset, Rzymian 8, 28, 30. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodnym wśród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał. A których powołał, tych i usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Ten fragment mówi o Bożym powołaniu do zbawienia, o Bożym powołaniu do nowego życia w pokoju z Bogiem. Życia, gdzie mamy wypełnione miłością do Boga. Pan Bóg daje nam Ducha Świętego, który umożliwia nam prowadzić takie życie, które się Bogu podoba. I tak jak tutaj jest napisane, abyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego, czyli Pana Jezusa Chrystusa. Jest to oczywiście proces. I każdy z braci i sióstr kiedyś miał ten moment, kiedy przyszedł z wiarą do Boga, a jeśli ktoś między nami jest tutaj, kto jeszcze tego nie zrobił, albo wśród słuchaczy, to dzisiaj jest dobry dzień do tego, aby zacząć nowe życie z Bogiem i odpowiedzieć na to powołanie pozytywnie i przyjść do Pana Jezusa z wiarą. Więc uważałem, że warto od tego zacząć. I teraz przechodząc już do Bożego powołania do służby, co dotyczy ludzi wierzących, to w Biblii rzeczywiście możemy zobaczyć bardzo dużo przykładów Bożego powołania. Począwszy od pierwszego Adama i Pan Bóg go powołuje do życia, ustanawia mu od razu to, co właściwie on musi robić, czyli tam panowanie nad stworzeniem, rozmnażanie rodzaju ludzkiego i to właściwie na wszystkie inne pokolenia ludzkie zostało przekazane. Potem mamy Noego i wybawienie poprzez Arkę Noego, Abraham, Izaak, Jakub, 12 patriarchów, to jest początek historii Izraela, Mojżesz, Jozue, czyli wyprowadzenie z Egiptu, wędrówka po pustyni, ostatecznie wprowadzenie narodu wybranego do Ziemi Świętej. Lewici, Aaron, służba w przybytku, tutaj jeszcze można i synów Asafa wymienić. Sędziowie, wybawiciele Izraela w okresie sędziów, potem królowie, tutaj napisałem królowanie w Izraelu, natomiast wiemy, że oni przewodzili, oni prowadzili wojny i też rozsądzali różne ważne kwestie. Prorocy, którzy głównie przekazywali Boże Słowo do Bożego ludu, tak w wielkim skrócie. Nehemiasz, Ezdrasz, odbudowa murów oraz świątyni. I właściwie tu Stary Testament, i wiadomo, można wymieniać bardzo dużo osób. Widzimy, że w Biblii naprawdę jest bardzo dużo osób, które były powołane do różnych służb. No i czasy Nowego Testamentu, apostołowie, prorocy, nauczyciele, ewangeliści i można wymieniać dużo, co wchodzi w skład Kościoła Jezusa Chrystusa, o czym mówiliśmy w pierwszych tych trzech rozważaniach, czyli różne dary Ducha Świętego, różne talenty, różne zasoby w postaci czasu, pieniędzy, różne służby, apostołowie, prorocy, ewangeliści, pasterze. Można wymieniać bardzo dużo różnych funkcji i po części to rozważaliśmy. I pamiętamy o jednej z takiej głównej myśli, że Chrystus jest głową Kościoła i Duch Święty sprawcą wszystkiego we wszystkich, zgodnie ze swoją wolą, na Bożą chwałę, ku wzajemnemu zbudowaniu. I to jest o tyle ważne, żeby, dlatego tak zawsze to powtarzam, bo musimy o tym pamiętać jako Kościół, żebyśmy zawsze czerpali nasze siły, naszą moc, naszą mądrość z głowy, czyli z Jezusa Chrystusa, i nigdy, żeby nic nam nie przysłoniło tej głównej myśli w Kościele Jezusa Chrystusa. Bo jeśli jakiś człowiek chciałby na przykład tą głowę zastąpić, to w tym momencie mamy do czynienia z sektą. I to jest niebezpieczeństwo, natomiast zdrowy Kościół czerpie wszystkie siły i właściwie głównym architektem jest Pan Jezus Chrystus. I chwała Mu za to, On jest właściwą osobą, On odkupił nas. I to jest wspaniałe i budujące. Dobrze, i teraz, tak jak mieliśmy bardzo dużo przykładów z Biblii, wszystkich nie będziemy rozważać. Rozważymy sobie 4 i spróbujemy wyciągnąć troszeczkę jakichś wniosków dla nas, nauki. I zaczniemy od powołania Bezaela. Takie, może nie jest on za bardzo znany, ale myślę, że bardzo warto. I tutaj prosiłbym, żebyśmy otworzyli drugą księgę Mojżeszową, 31 rozdział. I przeczytamy sobie od 1 wersetu do 11. I rzekł Pan do Mojżesza: patrz, powołałem mienie Bezalela, syna Uriego, syna Hura, z plemienia Judy, i napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyborach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni, do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisa Macha, z plemienia Dan, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co ci rozkazałem. Namiot zgromadzenia, skrzynię świadectwa, wieko, które jest na niej, i wszystkie sprzęty namiotu. I stół z jego przyborami, i świecznik ze szczerego złota ze wszystkimi jego przyborami, ołtarz kadzenia, ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, i kadź wraz z jej podstawą, szaty haftowane, święte szaty dla Aarona, kapłana, i szaty jego synów do służby kapłańskiej, olej namaszczenia i wonne kadzidło dla przybytku, niech uczynią wszystko, jak ci rozkazałem. I widzimy tutaj, Pan Bóg powołuje imiennie właśnie Bezaela i od razu powołuje go i wyposaża go. I widzimy, że pierwszą rzeczą, która tu jest wymieniona, że Pan Bóg napełnia go Bożym Duchem. I to jest w sumie, mówimy tu o Starym Testamencie, ale widzimy w całej Biblii, że rzeczywiście Boży Duch, napełnienie Bożym Duchem jest podstawą, taką podstawową rzeczą, którą Pan Bóg wyposaża do służby. Natomiast to nie jest wszystko, bo czytamy, że dalej mądrością, rozumem, poznaniem wszechstronną, zręcznością w rzemiośle, pomysłowością i tak dalej, i tak dalej. To wszystko, co czytaliśmy. Bardzo dużo rzeczy. Właściwie Pan Bóg wyposaża go we wszystko, co jest potrzebne, żeby wypełnił to, co Pan Bóg przed nim położył. Oprócz tego, jak czytaliśmy, Pan Bóg przydał mu współpracownika, Oholiaba. Również też czytamy tu o innych osobach, które były obdarzone takimi umiejętnościami zręcznego wykonania, tak jak mówi druga część 6 wersetu. Więc widzimy, że Pan Bóg, jeśli chce uczynić swoje dzieło, powołuje kogoś konkretnie, grupę ludzi, ich wyposaża. I to jest takie wspaniała prawda biblijna i myślę, że w wielu innych przykładach biblijnych też możemy to zobaczyć. Możemy tego doświadczyć też w życiu, kiedy Bóg nas powołuje. Ja sam, kiedy Pan Bóg mnie powołał do służby prowadzenia klubu Dobrej Nowiny dla dzieci, też doświadczyłem czegoś takiego, że Pan Bóg wyposażył po prostu we wszystko, od początku do końca. I dla mnie to było niesamowite widzieć to, że Boża ręka w tym jest. I rzeczywiście Pan Bóg jest wierny i Pan Bóg poprzez też to wyposażenie, powołanie przez Boga równa się zaopatrzeniu przez Boga. Też Pan Bóg to jest taki praktyczny wyraz tego, że Pan Bóg jest obecny w tej służbie, bo myślę, że to głównie o to chodzi, o Bożą obecność w Bożym dziele, do której Bóg powołuje. I Tutaj bym przytoczył jeszcze słowa znanego misjonarza, który w Chinach głosił Ewangelię, Hudsona Taylora. To jest takie moje tłumaczenie jego wypowiedzi, że Bożej służby, w służbie wykonywanej w Boży sposób nigdy nie zabraknie Bożego zaopatrzenia. I rzeczywiście to jest prawda, co możemy w tym fragmencie bezpośrednio zobaczyć i w wielu innych przykładach, że Bóg jest wierny i swoją wierność i dobroć i swoją moc i siłę pokazuje właśnie też w takich praktycznych aspektach i nie musimy się martwić innymi aspektami takimi praktycznymi. No na przykład jak Izrael prowadził wojny, to tam jest napisane, że Bóg walczył za nich, więc to było niesamowite. Albo Bóg wzbudzał strach w wrogach Izraela. Więc tych takich praktycznych aspektów jest więcej i to jest wyraz tego, że Bóg po prostu w tym dziele jest, że to jest Jego dzieło, a my jako narzędzia możemy w tym uczestniczyć i wtedy jest korzyścią to dla nas. Natomiast jeśli nie będziemy chcieli, to Bóg znajdzie kogoś innego. Dobrze, to przejdziemy do kolejnej. Powołanie Saula. Powołanie Saula. No tutaj to jest historia, troszkę więcej czasu poświęcimy. Natomiast nie będziemy czytać wszystkich rozdziałów od 9 do 15, bo nie starczyłoby czasu. Pierwsza księga Samuela. Natomiast zachęcam, żeby w domu to przeczytać, a tutaj spróbujemy tylko skupić się na fragmentach. I tak, i zaczynając 9 rozdział, pierwsze dwa wersety przeczytam. Był pewien mąż z plemienia Beniamina, któremu na imię było Kisz, syn Abiela, syna Seora, syna Behorata, syna Afiacha, Beniaminity, mąż dzielny. Miał on syna imieniem Saul, młodziana urodziwego. Nie było w całym Izraelu piękniejszego od niego, a o głowy przewyższał cały lud. I widzimy, że Saul pod względem fizycznym bardzo się wyróżniał na tle innych. O, to sobie wrzucimy ten werset. Chociaż to wiadomo, no to cechy takie fizyczne. Nie jest to kluczowe i dojdziemy do tego, że to nie jest kluczowe. Ale idźmy dalej. I następnie jest sytuacja taka, że ojcu Saula giną oślice. On wysyła Saula, jego sługę, żeby znaleźli te oślice. I na ich drodze właściwie Pan Bóg stawia proroka Samuela. I tutaj przeczytamy sobie werset 15-17 z tego samego rozdziału. I tutaj jest napisane tak. Pan bowiem objawił Samuelowi na dzień przed przybyciem Saula, mówiąc doń. Jutro o tym czasie przyślę do ciebie męża z ziemi Beniamina. Tego namaścisz na księcia nad ludem moim izraelskim. On wybawi mój lud z ręki Filistyńczyków, gdyż wejrzałem na mój lud i jego krzyk dotarł do mnie. Zaledwie Samuel spojrzał na Saula, Pan wyjawił mu, to jest ten mąż, o którym ci mówiłem, że będzie panował nad moim ludem. I widzimy, że za powołaniem Saula nie stał żaden człowiek, ale sam Bóg. Bóg go wybrał, Bóg go powołał. I widzimy to już w tych wersetach. Następnie, przechodząc dalej, w 10 rozdziale mamy opisane namaszczenie Saula. Tak ominiemy troszeczkę, trochę tutaj przejdziemy dalej. I w pierwszym wersecie jest napisane tak, 10 rozdziału. Potem wziął Samuel dzbanek z olejkiem, wylał na jego głowę, pocałował go i rzekł, namaścił cię Pan na księcia nad swoim dziedzictwem. Następnie wydaje mu pewne polecenia, gdzie ma się udać, kogo spotka. I przechodząc, i na samym końcu miał spotkać gromadę proroków i wpaść w zachwycenie. I właśnie tutaj w 6 wersecie sobie przeczytamy, i stąpi na ciebie duch Pana. Co ciekawe, też znowu jest podkreślone, że Duch Pański ma w tym udział. I wespół z nimi ogarnie cię zachwycenie i przemieni się w innego człowieka. A gdy te znaki wystąpią u ciebie, uczyń cokolwiek ci się nadarzy, gdyż Bóg jest z tobą. Bardzo mocne słowa. Widzimy, że Pan Bóg przyznaje się do powołania Saula. Napełnia go Bożym Duchem i przemienia go w innego człowieka, bo tak to działa. Jeśli Duch Święty zaczyna działać w życiu człowieka, nie da się być tym samym człowiekiem. I 9 jeszcze werset możemy przeczytać. Jest napisane, a gdy Saul odwrócił się od Samuela, aby od niego odejść, przemienił Bóg jego serce w inne i w tym dniu wystąpiły wszystkie te znaki. Więc czytamy, że to, co prorok Samuel zapowiedział, to się też wydarzyło. Więc widzimy tutaj taką takie wyraźne Boże prowadzenie, Boże powołanie do służby Saula. I możemy dalej jeszcze przeczytać, bo następnie prorok Samuel przedstawia Saula przed całym ludem, rzucają losy i oczywiście wypada plemię Beniamina, ród Saula i Saul. I tutaj jest jeszcze takie ciekawe słowa, bo w ogóle Saul się schował, nie wiedzieć czemu się schował, nie chciał, on wiedział, że jest namaszczony na Boga, przepraszam, na króla, namaszczony na króla przez Boga. Z jakichś przyczyn nie chciał się pokazać, może się wstydził, może to była jakaś pokora, no nie wiem, ale ogólnie ostatecznie jego przyprowadzili i są takie słowa napisane w wersecie 10, w rozdziale 10, tutaj 24, może 23. Pobiegli więc tam i sprowadzili go stamtąd i stanął między ludem, a przewyższał cały lud o głowę i rzekł Samuel do całego ludu: czy widzicie tego, którego wybrał Pan? Nie ma drugiego takiego jak on w całym ludzie. A cały lud wykrzykiwał radośnie: niech żyje król. Więc nawet Samuel był pod wielkim wrażeniem Saula. I no, to takie trochę dziwne, że taki aspekt fizyczny zrobił wrażenie na Samuelu, który był naprawdę Bożym człowiekiem. Ale jak widzimy, lud też to podchwycił. Chociaż, no mówię, to nie miało takiego dużego znaczenia. Po prostu miało największe znaczenie to, że Bóg go powołał. Natomiast też czytamy o ludziach, którzy go tam odrzucali. Ale już to nie będziemy tego czytać. Idziemy dalej. Następnie zaczyna się pierwsza próba i atak Ammonitów na jedną miejscowość. I tutaj ta wieść dochodzi do uszu Saula i możemy przeczytać sobie może, bo to też jest ciekawe, jak w 11 rozdziale 6-7 właściwie, kiedy on usłyszał o tym, że Ammonici chcą tam napaść na Izraela. Wtedy stąpił na Saula Duch Boży, gdy usłyszał o tych wydarzeniach i wybuchnął wielkim gniewem. I wziął parę wołów, rozrąbał je na sztuki, rozesłał te sztuki przez posłańców po całym obszarze Izraela z wezwaniem: kto nie wyruszy za Saulem i za Samuelem, tak stanie się z jego bydłem. I padł strach pański na lud i wyruszyli jak jeden mąż. I widzimy tutaj, ciekawe jest to, że Saul został wywyższony, bo został królem Izraela, a on wraca i co czytamy? Aha, nie przeczytaliśmy piątego, to jeszcze piąte. A Saul zjeżdżał właśnie ze swoimi wołami z pola. Saul wrócił do roli, to jest niesamowite. Król Izraela wrócił do roli. To też Saul w ogóle nie był młodzieniaszkiem. Miał 50 lat, kiedy go Pan Bóg powołał i 22 lata był królem. Więc to był dojrzały człowiek. I widać, że on miał jakąś taką pokorę i on też wcześniej mówił, że jak Samuel do niego takie słowa mówił, to on mówił: przecież ja jestem z najmniejszego rodu, z Beniamina. Dlaczego do mnie takie słowa? Więc widać u niego ewidentnie taką pokorę i naprawdę nie tylko wzrostem się tam wyróżniał, ale też miał takie cechy dobre, przynajmniej na początku. I widzimy, że Pan Bóg do niego się przyznaje, Duch Święty wstępuje, on zaczyna działać i przynosi to zwycięstwo. I jego rządy się umacniają, więc zaczyna się bardzo dobrze. Natomiast potem jest sytuacja, 13 rozdział, początek wojny z Filistynami i tutaj się zaczyna pierwsza próba. Filistyni się szykowali do wojny z Izraelem, Izrael też. No i Saul się zaczynał obawiać. I czytamy tutaj o takiej sytuacji, od 8 do 14 sobie przeczytamy, 13 rozdział. I czekał 7 dni do czasu oznaczonego przez Samuela, lecz Samuel nie nadszedł do Gilgal. Wtedy lud opuścił go i rozproszył się. I rzekł Saul: przygotujcie mi ofiarę całopalną i ofiarę pojednania. I złożył ofiarę całopalną. Kiedy dokończył całopalenia, nadszedł Samuel i Saul wyszedł na jego spotkanie, aby go pozdrowić i zapytał Samuel: co uczyniłeś? A Samuel odrzekł: gdy widziałem, że lud pierzchnął ode mnie, a ty nie nadszedłeś w oznaczonym czasie, Filistyńczycy natomiast się zebrali w Michmas, pomyślałem, że Filistyńczycy wkrótce ruszą na mnie do Gilgal, a ja nie zdążyłem pozyskać łaski przed obliczem pańskim. Ośmieliłem się przeto złożyć ofiarę całopalną. Wtedy rzekł Samuel do Saula: Popełniłeś głupstwo, gdybyś był dochował przykazania Pana Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. I tu widzimy, Saul się dopuścił czegoś, czego nie mógł się dopuścić, bo to było przypisane tylko dla kapłanów. Złożył ofiarę całopalną, nie poczekał, znaczy czekał do wyznaczonego czasu, ale tu możemy przeczytać, że tylko jak skończył składanie ofiary, przyszedł Samuel. Czyli właściwie mógł poczekać jeszcze trochę, ale zaczął, że ludzie zaczynają się uciekać od niego, zaczął się bać, tam armia, no to jak? Muszę przychylność Bożą mieć. I tutaj jest ewidentny taki wyraz braku zaufania do Boga, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, mimo że tam ludzie już uciekają. Tam jest wielka armia, zaraz będzie bitwa. To Saul w tej próbie niestety nie wykazał się zaufaniem do Boga, bo wystarczyło poczekać jeszcze trochę i przyszedłby Samuel i wszystko byłoby jak należy. Niestety i tutaj już pierwsze takie słowa padły ze strony Samuela, że popełnił głupstwo i niestety straci królestwo i przestanie być królem. Natomiast jest jeszcze jedna sytuacja, taka wyraźna w przypadku Saula i to sobie też przeczytamy, 15 rozdział, to już ostatni fragment odnośnie Saula. Od 12 do 24 przeczytamy. To jest kontekst taki, że kolejna wojna, tym razem z Amalekitami i tym razem z inicjatywy Izraela, bo Pan Bóg posyła Izraela, żeby dokonać pomsty na Amaleku, który po prostu nie chciał przepuścić Izraela, jak oni wędrowali na pustyni. I rozkaz pański był jasny i klarowny. Wszystkich wybić do nogi, bo byli obłożeni klątwą. No i czytamy od 12 wersetu takie słowa. Samuel wstał wcześniej rano. A, i oczywiście odnieśli zwycięstwo. To już jest po tym zwycięstwie. Samuel wstał wcześniej rano, aby spotkać się z Saulem, lecz doniesiono Samuelowi, że Saul poszedł do Karmelu i postawił tam sobie pomnik zwycięstwa, następnie zawrócił i pociągnął dalej do Gilgal. A gdy Samuel przybył do Saula, Saul rzekł do niego: błogosławionyś ty u Pana, wypełniłem rozkaz pański. Samuel rzekł: a co to za beczenie owiec, które dochodzi do moich uszu i ryk bydła, które słyszę? Saul odrzekł: od Amalekitów je przyprowadzili, ponieważ lud oszczędził najlepsze sztuki z owiec i z bydła, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu. Resztę jednak wybiliśmy do nogi. Rzekł wtedy Samuel do Saula: przestań, oznajmię ci, co Pan powiedział do mnie tej nocy. A ten odrzekł: powiedz. Więc Samuel powiedział: czy nie jest tak, że chociaż we własnych oczach wydawałeś się sobie mały, zostałeś naczelnikiem plemion izraelskich i Pan namaścił cię na króla nad Izraelem? Następnie kazał ci Pan wyruszyć w pole, mówiąc: idź i wybij do nogi grzeszników, Amalekitów i walcz z nimi, aż ich wytracisz. Więc dlaczego nie usłuchałeś głosu Pana, lecz rzuciłeś się na łup i uczyniłeś zło przed Panem? A Saul odrzekł Samuelowi: przecież usłuchałem głosu Pana i wyruszyłem w pole, dokąd posłał mnie Pan, i przeprowadziłem Agaga, króla Amalekitów, a Amalekitów wybiłem do nogi. Ale lud pobrał z łupu w owcach i w bydle najprzedniejsze z obłożonego klątwą dobytku, aby je ofiarować Panu Bogu Twojemu w Gilgal. Samuel odpowiedział: czy takie ma Panu podobanie w całopaleniach i w rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani, gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, knąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom, ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i on zgardził tobą i nie będziesz królem. I widzimy, że rzeczywiście jakaś metamorfoza nastąpiła w Saulu w złym kierunku, bo jak na początku były takie oznaki pokory w jego życiu, tak jak zaczynaliśmy od 12, Saul po zwycięstwie stawia sobie pomnik zwycięstwa. Już zaczyna szukać swojej chwały, a nie Bożej. I tutaj też widzimy taką rzecz. A, w 24 jest napisane, że on się bał ludu, więc usłuchał jego głosu. I to też jest taka rzecz niedopuszczalna dla takiego przewodnika jak król Izraela, żeby bał się ludzi, a nie Boga. I on bał się ludzi zamiast Boga i dlatego usłuchał głosu ludzkiego, a nie Bożego. Nie wykazał się wiernością i posłuszeństwem. I tak jak tutaj w sumie czytaliśmy, często cytowany fragment. Posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. No i tutaj takie mocne słowa, ponieważ zgardziłeś rozkazem Pana, więc i On zgardził Tobą i nie będziesz królem. I tutaj kończąc powołanie, bo właściwie przeszliśmy tak bardzo pokrótce przez właściwie od powołania do odwołania. I tutaj tak właśnie chciałem to podkreślić, że Bóg powołuje, ale też Bóg odwołuje. To nie jest tak, że jak Bóg powoła kogoś do służby, to hulaj duszo, można robić sobie co się chce i nic się nie stanie. Oczywiście czasami może się tak zdarzyć, że ktoś może mieć takie podejście przez jakiś czas, ale to jest wszystko do czasu. Pan Bóg interweniuje, więc Pan Bóg się troszczy o swój Kościół. To też pokazuje wielką odpowiedzialność, że jeśli Bóg powołuje, musimy trwać w tym, w czym Bóg nas powołał, najlepiej wiernie i pilnować swojego serca. I widzimy, że niestety Saul za tym nie podążył i gdzieś tam poszedł na manowce, tak? I dał się zwieść swojemu sercu. Okej, możemy przejść do kolejnego, powołanie Dawida. I tutaj w sumie mniej przeczytamy, bo tylko skupimy się na samym powołaniu i nie musimy daleko otwierać, bo 16 rozdział sobie przeczytamy 13 wersetów o powołaniu Dawida. I rzekł Pan do Samuela, dopókiż będziesz bolał nad Saulem, że ja nim wzgardziłem, aby nie był królem nad Izraelem, napełnij swój róg olejem i idź. Posyłam cię do Isajego w Betlejem, albowiem upatrzyłem sobie króla między jego synami. Samuel zaś rzekł, jakże mogę pójść? Gdy usłyszał tym samym, zabije mnie, a Pan odrzekł, weź z sobą jałówkę i mów, że przybyłeś złożyć ofiarę Panu. Zaproś też Isajego na ucztę ofiarną, a ja ci powiem, potem powiadomię, co masz dalej czynić. Namaścisz mi zaś tego, którego ci wskażę. I uczynił Samuel, jak mu nakazał Pan. Poszedł do Betlejemu, a starsi miasta wystraszeni wyszli naprzeciw niego i rzekli, czy twoje przyjście oznacza pokój? On odrzekł, pokój, przyszedłem, aby złożyć ofiarę Panu. Poświęćcie się, aby móc przyjść ze mną na ucztę ofiarną. Poświęcił też Isajego wraz z jego synami i zaprosił ich na ucztę ofiarną. A gdy przyszli, zobaczył Eliaba i pomyślał, zapewne ten jest pomazańcem Pana. Ale Pan rzekł do niego, nie patrz na jego wygląd i na jego wysoki wzrost, nie uważam go za godnego, albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. Potem przywołał Isaj Abinadaba i kazał mu przejść przed Samuelem, ale ten rzekł, także tego nie wybrał Pan. Isaj przyprowadził Szammę, ale Samuel rzekł, i tego nie wybrał Pan. I przyprowadził Isaj siedmiu swoich synów przed Samuela, ale Samuel rzekł do Isajego, nie wybrał ich Pan. Potem rzekł Samuel do Isajego, czy to już wszyscy młodzieńcy? A ten odrzekł, pozostał jeszcze najmłodszy, lecz on pasie trzodę. Rzekł więc Samuel do Isajego, poślij po niego i sprowadź go. Nie zasiądziemy do stołu, aż przyjdzie tutaj. Posłał więc i sprowadził go, a on był rumiany i miał piękne oczy i ładny wygląd. I rzekł Pan, wstań, namaść go, gdyż to jest ten. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczął na Dawidzie i pozostawał na nim nadal. Samuel zaś powstał i odszedł do Ramy, do tego miejsca. Tu czytamy, widzimy, że Samuel na samym początku rozpaczał jeszcze za Saulem, nie mógł przeboleć, że on został odrzucony, ale taka wspaniała, no Pan Bóg tutaj go prowadzi, żeby namaścił nowego króla. Saul już był odrzucony, temat był zakończony. I widzimy tutaj też takie ciekawe, tak w tym kontekście, że wcześniej Saul był królem, który przewyższał wszystkich o głowę i Eliab najstarszy. I też właśnie tak sobie myślał prawdopodobnie Samuel, że to pewnie on, patrząc na te aspekty zewnętrzne. Natomiast tutaj piękny werset, to jest jeden z moich ulubionych, wielokrotnie mnie po prostu tak dotykał głęboko, że Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Pan patrzy na serce. I to ma właściwie wielkie znaczenie nie tylko w przypadku powołania do służby, ale ogólnie w życiu z Bogiem, że Pan Bóg przede wszystkim patrzy na serce. I tutaj rzeczywiście widzimy, że te aspekty zewnętrzne nie miały takiego decydującego znaczenia, chociaż wierzę, że w przypadku Saula też nie, no bo on był na początku pokorny, jednak Bóg coś w nim dojrzał, dał mu szansę, natomiast on z tej szansy nie skorzystał i tak jak prześledziliśmy jego historię, jak był tym królem gdzieś tam zboczył. Natomiast tutaj mamy tego Dawida. I zobaczcie, Dawid najmłodszy w rodzinie i pasał trzodę. Zajmował się tym, co ojciec mu podał, znaczy dał do, w sensie obowiązku. Wypełniał obowiązki, był sumienny w tym i widzimy, że to też jest taka ciekawa lekcja, że Pan Bóg też przede wszystkim szuka ludzi, którzy nie są leniwi, tak? Nie uchylają się od obowiązków, bo jeśli ktoś jest, nie jest wierny w małym, w dużym też nie będzie, a Boża służba to jest duża. Jaka to by nie była służba, to jest duża sprawa, bo to ma znaczenie duchowe i na pewno to jest dużo większe niż pasanie owiec. No i tak, i widzimy, że Pan Bóg się do tego przyznaje. Znowu Duch Pański wstępuje na Dawida i działa w jego życiu, ale też Biblia pokazuje nam troszeczkę więcej na temat życia Dawida i nawet w tym samym rozdziale, bo później na przykład w 14 wersecie jest napisane, gdy od Saula odstąpił Duch Pański, zaczął go trapić duch zły też od Pana. I właśnie Saul miał jakieś takie dziwne trapienia i ukojenie mu przynosiło, gdy ktoś grał na instrumencie. I tutaj właśnie wybrali Dawida. I w 18 wersecie możemy sobie trochę przeczytać taka charakterystyka, jak o nim mówili inni. I tutaj jest napisane, oto widziałem syna Isajego, Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. On już tutaj, jako młodzieniec, najmłodszy ze swojej rodziny, miał takie świadectwo, że był dzielnym rycerzem, waleczny i Pan był z nim. Takie najważniejsze rzeczy. I to jeszcze przed walką z Goliatem, co jest na następnej stronie, 17 rozdział. Ale tutaj też możemy przeczytać, trochę się dowiemy o Dawidzie, trochę więcej, bo myślę, że to też jest znaczące, dlaczego Bóg go wybrał na tego króla. I możemy przeczytać sobie... Zaraz, niech ja zerknę... 32-37. To jest kwestia jak wojna z Filistynami, jest ten Goliat, wielki wojownik. Jest sytuacja taka. I rzekł Dawid do Saula, niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem o swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka, rzekł więc Saul do Dawida, idź, a Pan będzie z tobą. Niesamowity fragment, gdzie Saul na początku mówi, nie, jesteś młodzieńcem, nie możesz walczyć z wielkim wojownikiem, którego się cała armia boi. A Dawid opowiada o swoim życiu i możemy przeczytać, jak jego życie wyglądało. Skupiał się na tym, co miał, co Bóg mu powierzył. Miał tą swoją trzodę, którą pas i jak widzimy, były różne niebezpieczeństwa. Przyszedł lew, niedźwiedź, a Dawid nie uciekał, nie porzucał tej owcy, tylko... Tak jak, no w ogóle takie to aż się wydaje niesamowite, że wyrywał z paszczy lwa czy niedźwiedzia tą owcę. Tak bardzo dbał o tę owcę. I co jest takie ciekawe też tutaj, że Dawid pokazuje niesamowitą wiarę do Boga, bo on nie mówi, a to moja siła, moje mięśnie, tam na siłkę chodzę, jakieś tam ćwiczenia, karate, czy jakieś tam, nie. Czytamy w 37 wersecie i rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Widzimy, że jego ufność była w Bogu i jego źródłem jego siły, jego mocy, mądrości i wszystkiego był Pan Bóg. I Biblia wydaje mu niesamowite świadectwo, że był mężem według serca Bożego, więc naprawdę, no i oczywiście o Dawidzie jest dużo więcej napisane, to tylko tak w skrócie, ale widzimy, że kiedy Pan Bóg powołuje, patrzy na serce No tutaj jakieś takie trzy punkty wypisałem. Pewnie można więcej, że Bóg nie powołuje, przede wszystkim patrz na serce. Bóg nie powołuje leniwych ludzi, którzy nie dbają o to, co mają na przykład na dany czas, albo to zaniedbują. To ciężko spodziewać się, że przyjdzie coś od Boga. Wierność w małych rzeczach ma znaczenie. I to też możemy widzieć na przykładzie wielu przykładów. Nie wiem, Daniel i jego przyjaciele w Babilonie, którzy odmówili pokarmu składanego w ofierze bożkom. Taka mała rzecz, ale wykazali się wiernością i potem zaczęła się niesamowita ich przygoda. I myślę, że można byłoby mnożyć. Dobrze, ostatni już z Nowego Testamentu, powołanie uczniów Pana Jezusa. I otworzymy sobie tutaj jeden z ostatnich fragmentów z Ewangelii. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział. Od 1 wersetu do 11. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezaret, a tłum tłoczył się dookoła niego, by słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, połkali sieci, a wszedłszy do jednej z tych łodzi należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona, wyjdź na głębie i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł, mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały, skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie, tak iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc, odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. Do tego miejsca. Znany fragment o powołaniu uczniów. I tutaj widzimy, uczniowie zajmowali się swoją pracą, byli rybakami i zebrał się lud, żeby słuchać Słowa Bożego. Przyszedł Pan Jezus i tutaj czytamy o tym, że ci rybacy płukali sieci. Oni czyścili te sieci i z tego, co słyszałem w tamtych czasach, to nie było coś często spotykanego, że to była rzecz, która ich... że rybacy nie dbali tak bardzo o czystość tych sieci i to też dobrze o nich świadczyło, że oni o to dbali. I to też niektórzy upatrują w tym, że być może Pan Jezus dlatego przy nich się zatrzymał, że oni się wyróżnili tą taką rzeczą, taką wiernością też w tych małych rzeczach. I jak widzimy, oni ustąpili swojej łodzi i Pan Jezus siadł i zaczął nauczać. I wiadomo, że to Słowo Boże, które Pan Jezus zgłosił, uczniowie słyszeli. I tak jak tutaj później widzimy, Pan Jezus mówi, wypłyńcie i zarzućcie sieci. I Szymon, mimo że miał bardzo duże doświadczenie pewnie jako rybak, i jego towarzysze nie unosili się pychą, mówili, Panie Jezu, Ty się nie znasz na tym, co Ty mi tam będziesz mówił. Ja jestem fachowcem, ja mam takie doświadczenie, a Ty, Panie Jezu, możesz Słowo Boże głosić. Nie, widzimy, że to, co słyszeli, bo oni też to słyszeli, co Pan Jezus nauczał. I mimo, że to było z punktu widzenia pewnie rybołówstwa niedorzeczne trochę nawet, po całej nocy, gdzie przeważnie się w nocy łowi, wydawało im się to pewnie no takie po ludzku bez sensu. Natomiast Piotr i jego towarzysze zobaczyli, że moc Boża jest w Panu Jezusie, bo tak jak jest napisane, Pan Jezus przemawiał z mocą i oni widząc to, widząc, że naprawdę Pan Jezus jest wyjątkową osobą, że Pan Jezus jest osobą, jest Synem Bożym, ma niesamowitą moc, na Jego słowo, tak jak tu jest napisane, zarzucili te sieci. No i jak znamy tą historię, wielki połów, wielki szok wśród uczniów i tutaj też możemy widzieć, że od razu pada Szymon, i mówi, odejdź Panie ode mnie, bo grzeszny. I widzimy właśnie działanie Bożego Ducha, który, kiedy przychodzi do grzesznika, przekonuje go najpierw o grzechu, tak? O potrzebie upamiętania się. I widzimy, że ta świadomość tej grzeszności w Szymonie jest i od razu jest też pokuta, bo on pada do nóg Pana Jezusa, wywyższa Chrystusa i Pan Jezus go w tym momencie powołuje. I też niesamowite jest to, że on po prostu wszystko rzuca. Porzucają oni wszystko, swój dobytek, majątek. Myślę, że to nie jest łatwa rzecz. To pokazuje też kolejną rzecz w kwestii powołania do służby, że często to się wiąże z wyrzeczeniami. I nawet Nowy Testament pokazuje nam przykłady ludzi, którzy nie byli gotowi, żeby porzucić wszystko, których Pan Jezus też wzywał, ale oni mówili, a jeszcze muszę to, jeszcze tamto. I do niczego nie doszło. Natomiast ci byli gotowi wszystko porzucić i pójść za tym powołaniem. I tutaj też widzimy, że w Nowym Testamencie oni tutaj też wierność w małych rzeczach, tak jak w przypadku Dawida to widzieliśmy i myślę, że w wielu fragmentach Słowa Bożego możemy to widzieć, tą wierność. Więc widzimy, że to nie jest tylko Stary Testament, ale też jest to ponadczasowe i też na Nowy Testament. I ostatni fragment, który przeczytamy, to jest Ewangelia Łukasza, kartka następna, 6, 12, 16. A może tylko, bo już jest czas goni, więc może dwa tylko wersety, 12, 13. I stało się w tych dniach, że wyszedł na górę, aby się modlić i spędził noc na modlitwie do Boga. A gdy nastał dzień, przywołał swoich uczniów i wybrał z nich 12, których też nazwał apostołami. Tutaj czytamy o Panu Jezusie, który poszedł na górę i spędził całą noc na modlitwie, zanim wybrał 12 apostołów. Wiemy, że za Panem Jezusem chodziło wielu uczniów, nie tylko tych, których wybrał na apostołów. I Pan Jezus, oczywiście, że On znał wolę Bożą doskonale. Być może On nawet tego nie potrzebował, żeby tak dużo poświęcić czasu na modlitwie, ale On widać, że On chciał się modlić. On chciał mieć społeczność z Ojcem, bo zapewne tego Mu brakowało, bo kiedy, zanim przyszedł jako człowiek, On był cały czas w obecności Ojca. I dla Niego było to coś naturalnego, że On pragnie społeczności z Ojcem. I ciekawe jest to, że przed tak ważną decyzją, bo apostołowie są wymieniani na samej górze, można powiedzieć, jeśli chodzi o Kościoła Jezusa Chrystusa, Pan Jezus spędza całą noc na tej modlitwie i wybiera konkretnych 12, w tym też zdrajcy. Ale to też, jak wiemy, miało swój plan. Pan Bóg miał z tym swój plan. Więc widzimy, że Pan Jezus zostawił nam przykład, że modlitwa w czasach Nowego Testamentu, jeśli myślimy o powołaniu, jeśli trwamy w Bogu, jesteśmy w Kościele Jezusa Chrystusa i zastanawiamy się, Panie Boże, co chcesz, abym uczynił? To modlitwa jest, myślę, że dobrym pierwszym krokiem, kiedy możemy zacząć od tego i poddać się modlitwie, ale też dbając o to, co Bóg nam powierzył. Niezależnie, czy to jest duchowe, czy to jest nieduchowe. I też widzimy w Nowym Testamencie, w Dziejach Apostolskich, już nie będziemy otwierać, na przykład 14 rozdział, 23 werset, tam jest przy wyznaczaniu starszych, przez wkładanie rąk wyznaczali w każdym zborze starszych wśród modlitw i postów i poruczali ich Panu. Więc widzimy, że Kościół też to praktykował, też w kwestii właśnie powołania i podejmowania się służby Bożej, Bożego dzieła. Widzimy, że modlitwa jest na pewno bardzo ważnym aspektem. Więc tutaj dodaję jakieś tam kolejne punkty, że powołanie równa się wyrzeczeniom. Wszystko zaczyna się od modlitwy, ale też możemy tu widzieć wierność w małych rzeczach, ale już tego nie powtarzam. No i tak, podsumowując, wszystko zaczyna się od modlitwy. Wierzę, że tak jest w życiu chrześcijanina, że kiedy stajemy się dzieckiem Bożym, możemy się zastanowić, Panie Boże, dałeś mi tak dużo, dałeś mi jakieś talenty, dałeś mi czas, dałeś mi pieniądze, dałeś mi jakieś miejsce. Panie Boże, co mogę zrobić dla Twojego Królestwa? Zgodnie z Twoim zamysłem. Nie chcę planów ludzi realizować, ale Twoich. I wtedy bliska społeczność z Bogiem, zacząć od modlitwy, pamiętając, że Bóg, kiedy powołuje, patrzy przede wszystkim na serce, a aspekty zewnętrzne nie mają znaczenia. Bóg nie powołuje leniwych ludzi, żeby skupić się na tym, co robię. To, co Bóg mi już powierzył, może w rodzinie, może sumiennie pracować. Wierność w małych rzeczach. To też widzieliśmy wiele przykładów. W przykładzie Dawida, w przykładzie uczniów. I wierzę, że to też ma duże znaczenie. Pamiętając o tym, że Boże powołanie prawie zawsze się oznacza wyrzeczenia różnego typu, większe, mniejsze, coś, co i tak wszystko otrzymujemy od Boga, ale sprowadza się do tego, że coś z tego, co Bóg nam dał, musimy odłożyć na bok, żeby skupić się na tym, gdzie Bóg nas dalej prowadzi, a to jest zawsze wspaniała droga. Bóg powołuje i Bóg odwołuje. To jest wielka odpowiedzialność przed Bogiem. Nie jest tak, że jak Bóg nas do czegoś powoła, no to już możemy siedzieć z założonymi rękami, ale musimy tak jak trwać w Bogu jako ludzie wierzący, tak samo potrzebujemy trwać w Bogu, żeby tą służbę wykonywać należycie. Potrzebujemy po prostu Boga do życia i też do służby. No i te słowa Hudsona Taylora: Bożej służbie wykonywanej w Boży sposób nigdy nie zabraknie Bożego zaopatrzenia. I w skrócie bym powiedział, że to jest taki praktyczny aspekt Bożej obecności w dziele. I to jest ważne, że w tym, co robimy, że mieć pewność, Panie Boże, to, co ja robię, Ty chcesz, to, żebym to robił i wiem, że Ty jesteś ze mną i będziesz mnie wspierał, będziesz prowadził. I nawet jak przyjdzie trudność, to tak jak Pan Bóg wyrywał Dawida z paszczy lwa, czy niedźwiedzia, czy z Goliata, to wyrwie też nas z naszych trudności, bo Bóg jest większy. Bóg jest wspaniały i chwała Panu Jezusowi za to. Amen.